A w naszym studio gościmy ojca Jacka Liszewskiego, redemptorystę już kiedyś obecnego w tych nocnych rozmowach na antenie Radio Maria. Dzisiaj chcieliśmy powrócić raz jeszcze do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Ojciec Jacek był na tych Światowych Dniach, był z młodzieżą, był jeszcze kilka dni przed rozpoczęciem tych właśnie Światowych Dni Młodzieży. Też związany jest ze wspólnotą drogi neokatechumenalnej tutaj w Toruniu i właśnie z tymi wspólnotami przeżywał te Światowe Dni Młodzieży. Oczywiście my bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na transmitowanie tych Dni Młodzieży. Mieliśmy naszych ojców wysłanników, był także ojciec Benedykt ze studentami z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i niejednokrotnie do tego tematu wracamy, bo wracać trzeba. Zakorzenieni, zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze, to przesłanie do młodych całego świata, które płynęło stamtąd, był obecny ojciec święty Benedykt XVI. Tyle tytułem wstępu. Witam serdecznie, czy Jacku tu u studiu. Szczęść Boże, pozdrawiamy. I bardzo prosimy, może na początku twoje refleksje takie, jeszcze na gorąco, z tamtych dni. Jak wyglądała droga przygotowawcza, ale także i potem ta droga już na miejsce, by trafić do Madrytu, do Hiszpanii.
No więc właściwie trzeba powiedzieć, że ta droga przygotowawcza trwała już jakiś dłuższy czas, nawet można powiedzieć rok, czy właściwie dwa lata. Przynajmniej jeśli chodzi o wspólnoty neokatechumenalne, mówiło się o tym dużo i niejako chciało się ukazać wartość tego spotkania. I przez co też mobilizowało się młodych ludzi do tego, by się przygotowywali w różnoraki sposób. Oczywiście jest to przygotowanie materialne, finansowe, ale nie tylko to przygotowanie, jest to też przygotowanie to duchowe, bo te spotkania z Ojcem Świętym, jak powiedział założyciel drogi neokatechumenalnej parę dni temu, udzielając wywiadu Radiu Watykańskiemu, te Światowe Dni Młodzieży stały się zaczynem nowej ewangelizacji. I dlatego tak ważne jest to, czy było to, żeby jak najwięcej młodych ludzi ruszyło w tą piękną, długą, też trzeba powiedzieć na pewno trudną podróż na spotkanie z Ojcem Świętym, tam gdzie jest Piotr naszych czasów, tam jest ta pewność obecności Ducha Świętego i tam się wyczuwa te porywy Ducha Świętego nowej ewangelizacji. Dlatego to przygotowanie na pewno było przygotowaniem, można powiedzieć, tym dalszym, ale również tym bliższym. Jeśli chodzi o wspólnoty neokatechumenalne, to droga do Madrytu, ona miała również pewne etapy, które dokonywały się w różnych krajach, a celem tych etapów czy tej podróży również była ewangelizacja w tych miejscach i w tych krajach, przez które wspólnoty jechały. A więc na przykład polskie wspólnoty drogi neokatechumenalnej jechały przez Niemcy, Francję i właśnie w tych dwóch krajach, tam gdzie się zatrzymywały, również ewangelizowały. Ta ewangelizacja wyglądała w ten sposób, że właśnie każda wspólnota dysponowała potężnym transparentem, gdzie było pewne hasło mówiące, kim jesteśmy, skąd przyjeżdżamy, dokąd również jedziemy na Światowe Dni Młodzieży. Oczywiście były również flagi polskie, przez które byliśmy rozpoznawalni. I w pewnym pochodzie, czy można powiedzieć procesji, śpiewając pieśni drogi neokatechumenalnej, bardzo często szedł na samym początku krzyż. Oczywiście to zwracało uwagę bardzo wielu ludzi, co to jest, jakaś procesja religijna czy coś takiego. A szczególnie, że była to grupa właściwie samych młodych ludzi, więc tym bardziej to przyciągało uwagę tych ludzi, pośród których przychodziliśmy. Powodowało to, że wiele osób się zatrzymywało, stawało gdzieś, przypatrując się temu wydarzeniu. Myśmy w tym momencie stawali, tańczyliśmy czy śpiewaliśmy pieśni, po czym otwieraliśmy Pismo Święte, czytaliśmy fragment Pisma Świętego, najczęściej kerygmatu z Dziejów Apostolskich czy inne fragmenty z Ewangelii i dawaliśmy krótkie świadectwo. I moje doświadczenie było niesamowite, ponieważ bardzo wielu ludzi, kiedy słyszało te rzeczy, wzruszało się. Byli bardzo zadowoleni, że słyszą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który za nich umarł i dla nich zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego. I też trzeba powiedzieć, że wiele osób, ja tak to wyczuwałem, jakby właściwie na tą ewangelizację czekało. Że ta ewangelizacja, ta podróż przez te kraje uruchamiała w tych ludziach jakby te oczekiwania, które tam były w nich zakorzenione. Więc ten lęk, czy ten strach, czy zostaniemy przyjęci, czy zostaniemy odrzuceni, w pewnym sensie był fałszywy, chociaż trochę też naturalny. Dlatego to było bardzo piękne doświadczenie. Pamiętam właśnie w Niemczech, kiedy byliśmy w Altötting, w Bawarii. To jest główne sanktuarium maryjne na południu Niemiec, które padał deszcz. I myśmy tam modlili się jucznią w jednym z kościołów, a następnie wyszliśmy na plac przed te kościoły z flagą polską. Bardzo wielu Niemców z ogromną życzliwością, sympatią słuchało nas. Mówiliśmy też po niemiecku. Był tłumacz, który mówił do nich w tym zrozumiałym języku dla Niemców. Było bardzo wiele takich odniesień bardzo sympatycznych.
A już sam Madryt, bo to były też te spotkania w tych mniejszych grupach, prawda? Tam były
oczywiście też... tam, z tym, że myśmy z racji ewangelizacji w tych konkretnych krajach, którym najpierw Niemcy były,
skupialiście się
później
na...
były Włochy, Italia, a później Francja, w Lourdes nocowaliśmy i też byliśmy na procesji świateł i również tam ewangelizowaliśmy. Przyjaliśmy bezpośrednio dwa dni przed spotkaniem z Ojcem Świętym, Benedyktem, i przed spotkaniem z założycielem Drogi Neokatechumenalnej.
No właśnie, a propos założyciela Drogi Neokatechumenalnej, to też był taki piękny tam spotkanie z Ojcem Świętym, ten gest i obietnica, prawda? Powiedzmy o tej obietnicy, że Kiko obiecał.
Kiko Arguello mówi od pewnego czasu, że potrzebuje 20 tysięcy prezbiterów, żeby ewangelizować Chiny. Największy kraj w tej chwili na świecie. I Ojciec Święty zauważył te słowa, jak i również zauważył spotkanie powołaniowe, które Kiko organizował w poniedziałek, a więc w dzień po spotkaniu z Ojcem Świętym na placu Cibeles, gdzie wezwał do prezbiteratu chłopaków, jak i dziewczyny do życia w zakonach kontemplacyjnych najczęściej, i okazało się, że aż 5000 chłopaków stało do prezbiteratu i 3200 dziewcząt wyraziło gotowość rozpoczęcia czy pragnienia życia konsekrowanego.
Potem to jeszcze Ojciec Święty zauważył raz jeszcze w audiencji takiej podsumowującej te światowe dni, właśnie tą gotowość młodych i ten się bardzo cieszył. Ale a propos właśnie tych kapłanów, czy jak to będzie wyglądało, jak to Kiko sobie wyobraża?
W tej chwili na świecie jest 78 seminariów Redemptoris Mater w bardzo wielu krajach całego świata. Są prowadzone centra powołaniowe w każdym kraju czy w różnych regionach, gdzie ci chłopcy są przygotowywani do wytrwałości, do wytrwania w tej decyzji. A oczywiście tym miejscem naturalnym, gdzie to powołanie się rozwija, jest ich rodzima wspólnota neokatechumenalna, do której należą.
Oczywiście było bardzo wiele wspólnot, tak możemy powiedzieć pewnie, że wszystkie wspólnoty były reprezentowane na tych Światowych Dniach Młodzieży, ale no właśnie Droga Neokatechumenalna też się tutaj wyróżniała właśnie w ten sposób. Sam też moment czuwania, to czuwanie na stadionie Quattro Ventos. Jakie odczucia tutaj miał ojciec jako, no już nie przedstawiciel młodzieży, ale opiekun duchowy, kapłan, też tam modlący się. Jak tam to się przeżywało? Bo tutaj przez kamery, ekrany telewizorów, no też było przepiękne i no, widać było no, takie no, i namaszczenie, i młodzież rozradowana, ale też ta, która potrafi się pomodlić, potrafi się wyciszyć, to było bardzo wyczuwalne. No i ta wichura, o którą też wspomniał Ojciec Święty, która nie wystraszyła, prawda, nie zamknęła tej modlitwy, ale właśnie tam na miejscu, Jak...
Może zacznę od tego, że samo wejście na ten plac, na to potężne lotnisko nie było takie trudne, co było też dla mnie takie ciekawe, dlatego że kiedy wchodziło się w czasie innych tych dni światowych na te miejsca, gdzie było spotkanie z Ojcem Świętym, niekiedy było to skomplikowane, szło się długo. Tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi przynajmniej o moją grupę, było to wszystko bardzo sprawnie przygotowane, policja bardzo dobrze regulowała ruchem, nie było większego problemu. Problem troszkę może zaczął się w momencie, kiedy braliśmy wyżywienie, pożywienie i to było dosyć ciężkie, kiedy jeszcze niosło się swój własny ekwipunek, namioty czy śpiwory. Było bardzo gorąco. Ten upał był rzeczywiście bardzo potężny i to powodowało duże zmęczenie, ale nie odbierało wcale ducha. Atmosfera, myślę, że to, co mogliśmy zobaczyć, czy mogliście zobaczyć w telewizji, oddawało atmosferę...
W telewizji Trwam, podkreślmy, tylko
właśnie,
i w Radiu Maryja.
To jest coś niesamowitego, że inne telewizje w Polsce nie transmitowały tak wielkiego wydarzenia w kraju, który jest katolicki w decydującej mierze. To jest coś też niesamowitego. Ale Bogu niech będą dzięki, że telewizja Trwam transmitowała. Rzeczywiście, atmosfera była ogromnie radosna, ogromnie piękna i trzeba powiedzieć, że ta burza absolutnie ducha nie załamała, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że jeszcze bardziej wzmocniła tego ducha. Ten deszcz, który spadł, był takim deszczem ożywiającym. To nie był długi deszcz, ani nie był mocny deszcz. To był taki naprawdę deszcz, który ochłodził trochę tą gorącą atmosferę i tą nagrzaną ziemię. A te pioruny, które no, były niesamowite, te błyskawice, były takim no, pięknym przedstawieniem, jakie Pan Bóg urządził dla nas, którzy tam byliśmy, gdzie można się było tym fascynować po prostu. Co absolutnie też nie przeszkadzało w słuchaniu Ojca Świętego i w przeżywaniu tej sytuacji. Trzeba powiedzieć też, że wielu ludzi na pewno było zmęczonych. Jednak żeby wejść na to lotnisko, na to miejsce, trzeba było już parę godzin wcześniej uruchomić całą grupę, całą kolumnę. Nas było około ponad 100 osób, a jeszcze były grupy, które miały większą ilość, więc kierowanie czy mobilność 100-osobowej grupy czy 150-osobowej grupy.
W dwumilionowym tłumie, powiedzmy.
Oczywiście to są rzeczy nie takie łatwe. To nie jest tak, jak się idzie w dwójkę, czy w czwórkę, czy w piątkę. Dlatego ten wysiłek był mocny, ale atmosfera rzeczywiście była bardzo piękna i trzeba powiedzieć, że to są wyjątkowe takie momenty.
Owoce duchowe były już obecne i przyjdą jeszcze, tak mamy nadzieję. Jaką ojciec odniósł wrażenie, no patrząc wtedy, modląc się, będąc w takiej wielkiej grupie młodych ludzi, wizja na przyszłość, wizja Kościoła. Mówi się o tak zwanej przekazywanie sztafecie pokoleń, prawda? I również w Kościele to jest zauważalne, prawda? I to chyba napawa nadzieją. To jest pytanie retoryczne, ale myślę, że wrócił ojciec taki z siłami też i duchowymi dzięki tym doświadczeniom, prawda?
Doświadczenie tej pielgrzymki jest wyjątkowo piękne, muszę powiedzieć. Pomimo tego zmęczenia, a właśnie trzeba powiedzieć, że dzięki temu zmęczeniu, dzięki tym wielu trudnym sytuacjom, ja widziałem, że nasz autokar i nie tylko nasz autokar, nie tylko nie tracił ducha, ale jeszcze bardziej go zyskiwał. To było coś niesamowitego, bo tak po ludzku patrząc, to człowiek mógłby się nawet wystraszyć tej pielgrzymki, tego żmudnego
drogi,
czasu.
Samej drogi,
niekiedy,
prawda?
Też te autobusy troszkę momentami się psuły, ale dzięki kierowcom, którzy byli ogromnie zaangażowani, no i oczywiście Panu Bogu, dotarliśmy na miejsce. Trzeba powiedzieć, że to jest wydarzenie niesamowite, że to rzeczywiście jest, jak mówił Ojciec Święty, to jest nowa ewangelizacja, a te Światowe Dni Młodzieży, one są naprawdę zaczynem nowej ewangelizacji i kiedy widzi się tak wielu młodych ludzi. Dla mnie było niesamowite to, że nasz autokar, nasze dwa autokary przyjeżdżamy już na miejsce noclegu po tych spotkaniach do Niemiec o godzinie 11 w nocy i rozglądamy się za kościołem, żeby się odprawić. Niemcy czekają na nas, bardzo pięknie nas goszczą, przygotowali dla nas jedzenie i picie, napoje. I my się pytamy, gdzie moglibyśmy odprawić Eucharystię? A oni mówią, nie ma problemu, otwieramy wam kościół. O 11 w nocy otworzyli nam kościół, wszyscy idziemy na Eucharystię i młodzi dają echo. Ja myślałem, Eucharystia będzie taka krótka, 45 minut, godzina maksymalnie, a oni chcą mówić echo po całej podróży. Więc widziało się te owoce duchowe już właściwie na samym miejscu, a co dopiero Pan Bóg z tego wszystkiego uczyni i co przyniesie nam rzeczywistość, to jeszcze zobaczymy, przyszłość. Ale to było bardzo piękne wydarzenie i rzeczywiście w tym świecie, który jest taki sekularyzowany i taki odchodzący od Pana Boga, w tych Światowych Dniach Młodzieży widziało się dokładnie całkiem coś innego.
Właśnie, jeszcze tytułem wstępu, taki jakby jakiś flash, takie jakieś zdjęcie, obraz, który zapadł w pamięci ojcu, na długo zapadnie. Dużo tego było, prawda? Ale coś takiego, że będę na tym budował, czy jakąś opowieść, czy nawet homilię, myśl.
Tak, no było na pewno dużo takich. Ja byłem zaskoczony, jak młodzież z naszego autokaru roznosiła ulotki. Nie bała się podchodzić do ludzi. I ja widziałem, jak ci ludzie zatrzymywali niekiedy samochody, żeby wziąć te ulotki i przeczytać. Na tych ulotkach było napisane po niemiecku, w Niemczech, czy po francusku, czy po włosku: Bóg Ciebie kocha, Światowy Dzień Młodzieży, Benedykt XVI. Więc to dla mnie było takie osobiście bardzo budujące, bo wiadomo było, że mamy ewangelizować, ale jest jeszcze ta kwestia, że ci ludzie sami mieli tego ducha, że mieli ogromną odwagę. Drugą taką rzecz, jaką zobaczyłem, to dosyć dużo ludzi z Afryki i z Chin ludowych. Widziałem chińskie flagi. Też niesamowitą rzeczą było to, jak przed nami była grupa, która miała flagę Palestyny i Izraela zawieszoną na tym jednym kiju, prawda, byśmy powiedzieli. To była grupa Arabów i Żydów, na maszcie, tak, chrześcijan. To było też coś niesamowitego, że Żydzi i Arabowie byli w jednej grupie i przyjechali na spotkanie z papieżem. Chrześcijanie, katolicy. Więc to są niesamowite znaki. To jest tak, jakby Duch Święty budował, no nie jest tak, to tak jest faktycznie, tak, że Duch Święty buduje jedność tam, gdzie po ludzku no tej jedności się w ogóle nie powinniśmy spodziewać, bo jest wojna, konflikt czy jakieś inne rzeczy.
No i to prawda, Bóg Ciebie kocha, jak go Cię ocenia. Czy tej prawdzie będzie się coraz trudniej przebijać, czy jednak działa wszystko i pomaga nam zdobywać właśnie nowych ludzi dla Chrystusa. Za chwilę pewnie telefony. Zaprosimy naszych pewnie słuchaczy, może tych, którzy byli obecni na Światowych Dniach Młodzieży, może rodziny, które też przeżywały to, bo ich dzieci, ich córki, synowie byli obecni w Madrycie na Światowych Dniach Młodzieży. Zakorzenieni, zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze. To było hasło właśnie tych dni. Więc za chwileczkę kontynuujemy jeszcze nasz temat. Teraz może muzyczna przerwa. Jest to też hymn i Światowych Dni Młodzieży, jakie miały miejsce w Toronto. Posłuchajmy. Jezus Chrystus jest moim życiem. Z Państwem rozmawiamy. Rozmawiamy na bazie jeszcze przeżyć Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie. W naszym studiu jest ojciec Jacek Aniszewski, redemptorysta, który był obecny tam na miejscu w czasie Światowych Dni Młodzieży. I tak jeszcze chcemy zauważyć ważną rzecz, mianowicie ten pomost duchowy. To znaczy bardzo wiele ludzi wiernych, wierzących modliło się tutaj w Polsce na przykład za uczestników tych Światowych Dni Młodzieży. Pomagało też materialnie, ale też duchowo. Były uruchomione specjalne grupy modlitewne. Było takie doświadczenie, proszę ojca, prawda?
Oczywiście. Ja w tej chwili chcę podziękować tym wszystkim osobom, które modliły się w intencji nas pielgrzymujących do Madrytu, szczególnie osobom chorym, cierpiącym, samotnym, leżącym w łóżkach, ale wszystkim. Wiem, że te osoby, które nie mogły być w Madrycie z różnorakich przyczyn, powodów, często, nawet każdego dnia chodziły na mszę świętą w intencji nas, pielgrzymów, choćby tutaj w Toruniu słyszałem takie świadectwa. Więc w imieniu, myślę, wszystkich pielgrzymów, a szczególnie tych, z którymi ja odbywałem tę podróż, pragnę podziękować. Również chcę powiedzieć, że przed wyjazdem też bracia i siostry z Drogi Neokatonalnej dzięki życzliwości proboszczów w różnych miejscach w Gdyni i nie tylko zbierali pieniądze na ten wyjazd, bo był to też potężny wysiłek materialny dzięki właśnie życzliwości wielu pasterzy, księży proboszczów. Pragnę im teraz serdecznie podziękować za to, że pozwolili na te składki, żeby uruchomić ten wyjazd. I oni też, ci młodzi, mówili, że będą się modlić, i to jest prawda. Każdego dnia, kiedy mówiliśmy jucznienie szpory, godzinę południową w autobusie czy na parkingu, odprawialiśmy Eucharystię, modliliśmy się w intencji tych wszystkich, którzy też nam dopomogli w tym wyjeździe.
Czyli tak jeszcze w skrócie może dla tych, którzy pierwszy raz słyszą słowo wspólnota Droga Neokatechumenalna, w kilku zdaniach może powiedzmy, co to jest za wspólnota, jakie ma hasło, założenie?
W kilku zdaniach, ojcze, trudno jest trochę powiedzieć,
ale jest w kilkunastu.
Jest to rzeczywistość założona przez Kiko Arguello właściwie równolegle z odbywającym się Soborem II Watykańskim w Rzymie, gdzie Kiko odkrywa chrzest jako bramę wejścia do chrześcijaństwa. Na bazie starożytnego chrześcijaństwa, gdzie człowiek był przygotowany na drodze katechumenatu do tego, by wejść w chrześcijaństwo, czyli mieć w sobie naturę Jezusa Chrystusa. On w swojej historii życia jako artysta, malarz, też muzyk, doświadczając pewnego kryzysu w swoim życiu, odkrywa Chrystusa pośród ubogich w dzielnicach biedoty.
Tak, trochę się
w Madrycie.
Albert Chmielowski, prawda?
Albert Chmielowski. Mówić o święty Alfons Liguori.
Tak.
Więc tutaj ci ubodzy, ci biedni są tym miejscem pewnego startu. Spotyka startu w odkrywanie tego charyzmatu, który jest darem Ducha Świętego dzisiaj dla Kościoła. Odkrywać chrześcijaństwo ponownie z tą ogromną mocą. Jak dzisiaj mówi Kiko, przepowiadać osobę Jezusa Chrystusa. Sprawa fundamentalna. Później on spotyka Carmen Hernandez, ojca Mario. Tworzą taką małą ekipę, z którą przenoszą się do Rzymu. Ale jeszcze trzeba jeszcze powiedzieć, że wcześniej arcybiskup Murcilio, arcybiskup Madrytu, bardzo pomaga tej młodej ekipie przygarniając ją, akceptując, patrząc, co się dokonuje w tych dzielnicach biedoty, gdzie Kiko mówi o Chrystusie, daje takie proste katechezy. Później spotyka się z ojcami soborowymi, którzy też dają taki ogromny rzut teologiczny, impresję teologiczną, czym jest drugi Sobór Watykański, powrót do starożytnego chrześcijaństwa, i dzisiaj te wspólnoty neokatonalne są na całym świecie, gdzie odkrywa się osobę Jezusa Chrystusa i wchodzi się do tego.
Seminaria Redemptoris Mater wspominane już.
Oczywiście. Mhm. Też trzeba powiedzieć, że 11 maja 2008 roku Papieska Rada do Spraw Świeckich zatwierdziła w sposób definitywny statut drogi neokatechumenalnej. Droga neokatechumenalna realizuje się zgodnie z liniami zaproponowanymi przez inicjatorów, zawartymi w statucie i w 13 tomach, które noszą tytuł Dyrektorium Katechetyczne Drogi Neokatechumenalnej. A więc jest to rzeczywistość przez Kościół akceptowana, wcześniej była badana. No, trzeba powiedzieć, że takim ogromnym wsparciem był na pewno Ojciec Święty Jan Paweł II, chociaż każdy papież, kiedy droga powstawała, Paweł VI, Jan Paweł
II. Jak każde dobro, każda wspólnota jest bardzo potrzebna w Kościele, również i ta przynosi tyle owoców duchowych, a teraz ten pomysł piękny, kapłani dla Chin, by no, ewangelizować Chiny, prawda? Tak bardzo opustoszały.
Był chyba rok temu w Chinach, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest ten smok, jakbyśmy powiedzieli, państwo smoka. To rzeczywiście potężne państwo, ogromna ilość ludzi, największa ilość ludzi w tym państwie i chrześcijaństwo, które... Bo ojciec wcześniej zapytał się mnie, postawił to pytanie odnośnie tej przyszłości, tych Światowych Dni Młodzieży, tego wszystkiego, więc jestem pewny, że widząc takie rzeczy, które Pan Bóg mi pozwolił oglądać w Madrycie, że przyszłość należy do Chrystusa, że ta odwaga, która porywała tych młodych ludzi, jest potężna. Madryt, o którym się mówiło, że jest trochę sceptycznie nastawiony, że te wszystkie lewackie ugrupowania, Zapatero, gdy dystansowały się. Madryt należał do katolików, Madryt należał do młodzieży. I w Madrycie było ogromnie dużo sympatii dla tych młodych ludzi, więc tutaj rzeczywiście dla Pana Boga nie ma jeszcze niemożliwych. Dla Ducha Świętego nie ma żadnych murów chińskich. Wszystko po prostu jest otwarte. W pewnym sensie problemem może być serce człowieka, które może być zamknięte, ale właśnie te Światowe Dni Młodzieży pokazały, że serca młodych ludzi są otwarte. Ale potrzeba też takich proroków, jak Jan Paweł II czy Kiko, którzy mówią bardzo otwarcie, bardzo mocno, bardzo zdecydowanie. Młody człowiek potrzebuje jasności, precyzji, odwagi, zdecydowania, zaangażowania. I to młodego człowieka porywa.
No i właśnie.
Dlatego, i dlatego to było bardzo piękne
doświadczenie. Bóg ciebie kocha, prawda? Ta prawda, która przebija się nieraz z wielkim trudem, ale co ona powoduje w człowieku, kiedy już w nią
uwierzy? Bo kiedy patrzy się na tę miłość tutaj ludzką, która jest zawsze za coś i zawsze jest miłością jak czymś uwarunkowaną, miłością ograniczoną, kiedy jeszcze człowiek spotyka z tą miłością totalną, miłością Boga objawioną w Chrystusie, całkowicie darmową, to jest wręcz nie do zrozumienia. Jak tak może być? Kto tak może kochać? Tak, ani matka, ani ojciec, ani dziewczyna, ani chłopak, ani mąż, ani żona, ani kolega, ani przyjaciel, tak kocha tylko Bóg. Bóg w Chrystusie. I kiedy rzeczywiście człowiek słyszy tą podstawową, kerygmatyczną prawdę, to serce człowieka, ono inaczej zaczyna bić, bo serce człowieka chce tej prawdy słuchać. A tam wtedy, my tą prawdę usłyszeliśmy.
No właśnie, bo to jest to przecudowne zdanie, bo Pan Bóg cię stworzył, też prawda. Pan Bóg ci przebacza grzechy, też. Pan Bóg chce twojego zbawienia, też. Ale to właśnie kocha, miłość Boża, która nas naprawdę dotyka każdego dnia, w każdej chwili.
Kocha cię zawsze, w każdym momencie. Również wtedy, kiedy ty nie kochasz. I również wtedy, kiedy ty dokonujesz złe rzeczy. Bóg wtedy też kocha. Ta siła miłości jest tą siłą Boga. Siła miłości, miłosierdzia, przebaczenia. I to jest ta ogromna tajemnica, że kiedy tak jasno sprecyzowany kerygmat się słyszy i są ludzie, którzy mówią, bo my żyjemy w czasach niesamowitych. Z jednej strony w czasach ogromnego zła i pogardy życiem człowieka, co pokazuje komunizm czy faszyzm, a z drugiej strony tą odnową Kościoła, którą widzimy w II Soborze Watykańskim i widzimy w konkretnych postaciach. Jan Paweł II, Karol Wojtyła, wielu świętych ludzi, którzy radykalnie idą za Chrystusem i są szczęśliwi, bo człowiek chce być po prostu szczęśliwy. Chce być zadowolony z życia. Szuka w tego szczęścia wszędzie i na koniec jest sfrustrowany i smutny. A kiedy słyszy Chrystusa, kiedy dowiaduje się, kim jest Chrystus, dowiaduje się o tej miłości całkowitej, to ta miłość człowieka reanimuje, odnawia.
No ale też powiedzmy siły ciemności, siły zła, które też są obecne w świecie, również chcą młodzież zagospodarować, tak mówiąc obrazowo, chcą porwać młodzież, oderwać od wiary, od Chrystusa i wiele centr
oczywiście,
centrów pracuje nad tym, prawda? Tego też musimy mieć świadomość, że
oczywiście,
jest
że walczą.
Walka.
To nie ma dwóch zdań. To zawsze tutaj na ziemi wszystko dokonuje się pod pewną presją, w pewnym oporze. Nic nie idzie tak łatwo, jakby nam się wydawało. To są rzeczy bardzo trudne, ale w tych Światowych Dniach Młodzieży no, widać było, że dla Ducha Świętego nie ma żadnych przeszkód, no nie, że ktoś chciał ośmieszyć, czy wykpić, czy robić jakieś tam kontrmanifestacje. Oczywiście były te rzeczy, ale wobec tego słowa i ilości tych ludzi, którzy nam ten człowiek z tego miejsca, gdzie my wychodziliśmy, czy wyjeżdżaliśmy na spotkanie, mówił, słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo gorąco. To będzie wyjątkowo upalny dzień. I rzeczywiście, no, tak po ludzku trzeba by się schować do cienia. Ale ja wcale nie widziałem żadnego smutku u ludzi. Trud był ogromny, ale widać było, że...
I też ten znak nadziei na przyszłość. Popatrzmy, 83-letni bodajże Ojciec Święty, prawda, Benedykt XVI, tak, gromadzi, potrafi zwołać 2 miliony młodych ludzi na konkretny dzień, na konkretne miejsce, prawda?
Tak.
By im powiedzieć, mówić prawdę o Bogu, o wierze, o Chrystusie. A więc widzimy, jakże człowiek młody jest, no łaknie tego, jest bardzo też wrażliwy. To też jest dla niektórych taka właśnie też i pułapka, bo wiedzą, jak można też no, negatywnie zauroczyć.
Zamanipulować
tak, młodym człowiekiem.
Prawda?
Tak. Więc potrzeba prawdy, zagospodarować.
No tak, ale przecież u nas jest tak dobrze rozwinięta administracja Kościoła. Mamy tylu prezbiterów, tylu księży, mamy tyle diecezji, że no, uruchomić te siły, które są w Kościele polskim, one są potężne, nie zniechęcać się absolutnie, bo dzisiaj trzeba promować osobę Chrystusa. Promować, to jest tak, nie jest ładne
słowo. Takie
brzydkie słowo,
takie.
To się promuje, prawda, różne produkty, jakieś
proszę,
tam inne
dokładnie
rzeczy, ale trzeba ogłaszać, proklamować, proklamować, to jest słowo właściwe, proklamować osobę Chrystusa, nie wstydzić się tego, nie bać się tego, bo Chrystus jest Zbawicielem Świata i my mamy wspaniały przykład, bo mamy przykład Jana Pawła II. Ja to chcę powiedzieć, że my jesteśmy znani w świecie dzięki papieżowi z Polski.
Błogosławionemu.
Oczywiście, że Polska to jest Jan Paweł II. No nie ma się co oszukiwać, ale takie są fakty, że to była największa promocja w historii naszego kraju, państwa, czy dziejów naszej ojczyzny. To jest Jan Paweł II, który nie wstydził się Chrystusa i który jest kochany przez no, ogromną ilość ludzi na całym świecie. I ludzie tak na nas patrzą, na Polaków, na katolików, jako ci, którzy są w Kościele katolickim, którzy się nie wstydzą Chrystusa. Więc tutaj naprawdę mamy przykład niesamowity, żeby tylko chcieć iść w tym kierunku. Nie wstydzić się tego, bo się nie ma kogo wstydzić. No.
Tak.
Niekiedy właśnie, wiesz, powiem jeszcze, że wiesz, niekiedy człowiek myśli, jak zostanie przyjęty, jak zostanie odebrany, czy ktoś się nie obrazi, czy ktoś krzywo nie spojrzy. Oczywiście, że może krzywo spojrzeć, oczywiście, że może jakiś tam gest nawet pokazać, wolę się obrócić plecami, ale doświadczenie tej pielgrzymki jest takie, że większość ludzi reagowała bardzo pozytywnie. Zarówno w Niemczech, jak i we Włoszech. No Włosi w ogóle spontanicznie podchodzili do nas, kiedy ewangelizowaliśmy Carrasco, takie małe miasteczko, małe miasto pod Genuą, gdzie nocowaliśmy. Oni się tym interesowali, machali nam, no spontaniczni są, ale podobnie Francuzi, czy podobnie Hiszpanie. A więc tak jakby ludzie czekali na to, czekali na tych ludzi, którzy wyzwolą w nich te pragnienia, bo niekiedy one są takie tyle przytłumione, przygaszone. Człowiek jest taki trochę zamknięty, niewierzący, taki drobnomieszczanin, byśmy powiedzieli. A tutaj trzeba trochę zaryzykować, trzeba trochę wyjść. I to było bardzo piękne doświadczenie.
Tak. O tym rozmawiamy, zachęcamy też naszych słuchaczy. Kto jest obecny teraz, słucha Radia Maria, to możemy o tych tematach mówić, rozmawiać, dzielić się też i swoim doświadczeniem, bo mówimy o Światowych Dniach Młodzieży, o Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie, ale także ten temat z ojcem Jackiem tutaj nam się rozszerzył na wiarę, świadczenie o wierze, by nie bać się, przyznawać się do tego, że się jest człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem. No i rzeczywiście temat bardzo, bardzo szeroki, a więc młodzież dla Chrystusa, dla Kościoła, młodzież, która jest nadzieją dla świata przyszłością, także dla Kościoła, dla nas, dla społeczeństwa. 655-2355, 655-2356 to numery dla Polski północnej i południowej, dla zagranicy 655-2333, 655-2366.
Zbudowani na Chrystusie, w Nim zakorzenieni, mocni w wierze i wdzięczni, bo On jest źródłem życia. Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, ani śmierć, ani życie, utrapienie i prześladowanie. Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, ale we wszystkim tym odnosimy pełnię zwycięstwa. Dzięki temu, który nas umiłował. Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, ani śmierć, ani życie, utrapienie i prześladowanie. Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, ale we wszystkim tym odnosimy pełnię zwycięstwa. Dzięki temu, który nas umiłował.
Odbieramy telefony, 55 minut po północy. Pozdrawiam pana Brunona. Mieliśmy połączenie, ale coś nam się przerwało, więc może za chwilę się uda. Natomiast jest kolejny telefon, bardzo proszę.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Ja dzwonię z Warszawy, moje imię Małgorzata i chciałam bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi w ogóle i Radiu Maryja za te przepiękne transmisje. My nie mamy telewizji, trwam w domu i właśnie w tej chwili już jest we mnie pragnienie, żeby to właśnie zrobić, żeby tą telewizję zainstalować, bo oglądaliśmy to u sąsiadki. Przepiękne transmisje, wielkie dzięki ojcu Cyzykowi za to prowadzenie tych audycji. Dzięki temu mogliśmy oglądać.
To był ojciec przekazy. Jacek Cydzik, ojciec Zdzisław Klawka, tak, ojciec Marek Raczkiewicz. Tak, wielka pomoc z Hiszpanii, bez Madrytu nasz ojciec tam.
Piękne w ogóle, piękna transmisja, bo to jest rzeczywiście jedyna transmisja, jedyne radio, które w ogóle, jedyna telewizja, która w ogóle przekazywała te wszystkie transmisje właśnie z Madrytu. Też była nasza córka, która też jest we wspólnocie naukatochumenalnej. My też jesteśmy z mężem. 20 ileś lat już na tej drodze naukatochumenalnej. I naprawdę dziękujemy Bogu, że możemy być formowani przez Słowo Boga, że możemy właśnie słuchać tego Słowa.
To jak to jest? Ciągle w drodze, bo to droga.
Ciągle w drodze, tak. I nasze dzieci też są właśnie na drodze naukatochumenalnej. Więc dziękujemy Bogu w ogóle że Duch Święty wzbudził właśnie w Kościele tę drogę, która rzeczywiście, na której możemy właśnie słuchać tego Słowa, które formuje człowieka, odnawia jego wewnętrznie. I nasza córka w ogóle przyjechała naprawdę bardzo ubogacona, pojechała w takim trochę kryzysie do Madrytu, ale przyjechała właśnie odnowiona, bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa. Tak jak tutaj właśnie ojciec opowiadał, że to była trudna pielgrzymka, ale naprawdę przeżycia były niesamowite. Opowiadała nam właściwie kilka wieczorów, spędziliśmy właśnie na takich, na słuchaniu jej, na relacji właśnie z tej właśnie pielgrzymki. Także jeszcze raz serdecznie, nie będę zajmować dużo czasu, bo na pewno ktoś jeszcze chce się podzielić tymi wrażeniami. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę
pani...
telewizji Trwam, że istniejecie, że jesteście, bo tylko chyba wy będziecie mogli przekazywać jakieś uroczystości religijne, bo to jest jedyna telewizja, która w tej chwili przekazuje spotkania właśnie z Ojcem Świętym.
A jakie pani imię jest, jeżeli da przypomnieć?
Małgorzata.
Pani Małgorzata, przepraszam, bo zapomniałem na początku. Dziękujemy pani Małgorzato, pozdrawiamy. Tu ojciec Jacek kilka słów dopowie.
No ja... Ja się podpisuję pod tym, co tutaj przed chwilą słyszeliśmy i cieszę się za taki głos, no bo jest to głos taki korespondujący też z tym, co ja mówię i ubogacający oczywiście przez doświadczenie rodzinne bycia w Madrycie, dlatego... Bardzo dobrze.
I też świadectwo, że obecności na tej drodze pani.
Jak najbardziej.
Pani mówiła o córce i sami też są rodzice, czyli to jest tak, że rodzice,
dzieci.
No, w Warszawie
dużo jest wspólnot nauk katechumenalnych.
A więc mamy telefon pierwszy i rozmawiamy nadal. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę, ale bardzo proszę przyciszyć radio, dobrze? I jeśli można przyciszyć radio i wtedy mówić, dobrze? Bardzo prosimy.
Przepraszam.
Proszę bardzo, słuchamy pana. Kto i skąd? Bo słyszymy, że samochodem.
Ja chciałem pozdrowić telewizję Trwam i Radio Maryja.
A jakie pana imię?
Jurek.
Panie Jurku.
Sochaczewa. Sochaczewa jestem.
Dziękujemy panie Jurku bardzo serdecznie za pozdrowienia. Życzymy panu szerokiej drogi i bezpiecznego dotarcia do celu. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Pana Jurka pozdrawiamy, bo coś były problemy z połączeniem. Jak tak telefonicznie jeszcze się człowiek przemieszcza, to nieraz właśnie zasięg też i tutaj pola i komórki jest właśnie nieraz utrudnieniem. Drodzy państwo, rozmawiamy na kanwie wspomnień Światowych Dni Młodzieży, teraz, które zakończyły się nie tak dawno w Madrycie. Jest z nami ojciec Jacek Aniszewski, redemptorysta, duszpasterz, opiekun grup katechumenalnych tutaj w Toruniu, przy naszej parafii Świętego Józefa. Był tam obecny również z grupą, z młodzieżą w Madrycie i dzielimy się też tymi przeżyciami tych, którzy właśnie tam byli albo byli wasi bliscy, bo takie telefony były chociażby przed chwilą. Pani Małgorzata. Mamy kolejny, prosimy bardzo. Szczęść Boże. Kto i skąd?
Czy mogę do...
Tak, jest radia? Pani na antenie, tylko bardzo proszę przyciszyć radio, dobrze? Przyciszyć radio.
Dobrze.
I słuchać to, co w telefonie.
Czy mogę do...
No właśnie, jest pani... Proszę bardzo.
Przepraszam bardzo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam po prostu odnieść się do tej pielgrzymki w Hiszpanii, co była.
Tak.
Że tak jak Pan Jezus mówi, że no, on zamyka oczy na grzechy ludzi, żeby się nawrócili i tak właściwie jest, ale tak troszeczkę już Pan Bóg tak już oczy otwiera teraz.
Oczywiście, tylko mamy utrudnione połączenie, bo Pani ma włączone radio, bardzo prosimy. Zresztą takie spotkania, ojcze Jacku, prawda, jak Światowe Dni Młodzieży jest otwarciem oczu wiary dla wielu, wielu ludzi, bo nawet ci, którzy mają tą wiarę, powiedzmy, taką słabszą, czy mają jakieś różne lęki, widząc taką grupę modlących się, czy chociażby tak jak wy, idących, ewangelizujących, dostają też odwagi, prawda, tego, żeby
no na pewno.
Nawet na co dzień przypomnieć sobie i przyznać się do tego, że się jest człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem.
Na pewno. Ma się wrażenie w Europie, czy takie wrażenie chce się sprawić przez środki masowego przekazu, że w Europie już nikt nie wierzy w Pana Boga, nikt się nie interesuje Kościołem, Jezus Chrystus jest totalnie przegraną osobą, a tutaj widzi się fakty całkiem inne, że jest ogromna ilość ludzi, którzy chcą się modlić, którzy chcą śpiewać, którzy idą do Kościoła na Eucharystię, którzy rozdają lotki, ewangelizują, którzy jadą na spotkanie z papieżem, a więc całkiem inny obraz młodzieży, że ta młodzież wcale nie jest taka, jak się mówi, że dzisiaj ich te rzeczy już nie interesują, a więc na pewno jest to jakieś takie otwarcie oczu, bo kiedy żyje się w tym świecie, który jest pokazywany przez telewizję, w świecie, w którym no, żyje się tylko pieniędzmi właściwie, bo wszystko kręci się wokół pieniądza, dobrobytu. Właściwie te wszystkie rzeczy są jakieś takie uboczne, marginalne, a tu się jednak pokazuje światu, że wielu ludzi jest w stanie podejmować trud, wysiłek, żeby spotkać się z papieżem, słuchać słowa.
No i też jest takie widać, taki cel niektórzy mają, mówię niektórzy, żeby stworzyć obraz kościoła takiego skansenu, prawda, że
oczywiście.
Gdzieś tam jest kościółek, no
oczywiście.
Parę osób starszych szczególnie
dokładnie.
Przychodzi. Ale
chce jeszcze zrobić coś takiego, żeby, no jeżeli jest ktoś tam, kto chce być w kościele, no to kościół jako jedna z rzeczywistości w tym pluralistycznym świecie, w którym właściwie tak na pierwszym miejscu, czy w ogóle nie ma pierwszego miejsca dla Pana Boga, a tutaj są ludzie, którzy wierzą w Boga i dla których jest to rzecz najważniejsza. To pewne kłamstwo dzisiaj, które chce się wsączyć człowiekowi, że jak chce wierzyć, to niech sobie wierzy, ale jest to jego całkowicie prywatna sprawa i on z tym w ogóle nie powinien wychodzić poza ramy jakiejś tam enklawy, która zostanie dla niego stworzona. A demokracja czy wolność polega na tym, że człowiek robi to, co chce, no nie? I dlatego, jeżeli aborcja, no to może być aborcja. Myśmy trochę czytali też o Hiszpanii, bo to jest bardzo ważne, dlaczego w Hiszpanii były te Światowe Dni Młodzieży, dlaczego był Madryt, bo niestety ci ludzie, którzy rządzą w tej chwili Hiszpanią, może mało się zajmują gospodarką, tam jest duże bezrobocie w tej chwili, ale bardzo mocno zajmują się pewnym tworzeniem nowego stylu życia, stylu bardzo mocno alternatywnego do chrześcijaństwa, właśnie w tym sensie, że każdy może robić co chce. Aborcja jest całkowicie dopuszczalna, legalizacja związków homoseksualnych, to jest wszystko uznawane jako norma, a nawet kwestionowanie tych rzeczy jest już przejawem jakiegoś, no jest nieakceptowany, bo jest to przeciw jakimś demokratycznym normom, ale w imię tej demokracji można zabić niewinnego człowieka. Więc ta manifestacja ludzi wiary w Hiszpanii, w Madrycie również była bardzo ważna dla Hiszpanii, dla tamtych ludzi. Myśmy widzieli wielu Hiszpanów w kościołach i widzieliśmy, że ci ludzie się modlą, są otwarci. To też nie jest tak, że Hiszpania jest całkowicie zlaicyzowana i tam już nikt nie ma odwagi mówić o Chrystusie i nikt nie ma odwagi mówić o sobie Chrystusa. Wręcz przeciwnie, te dni, Światowe Dni Młodzieży pokazały, że Hiszpanie też czekają na Chrystusa i są bardzo odważni. Zresztą na tych dniach najwięcej było Hiszpanów. Na spotkaniu z Kiko było 30 tysięcy Hiszpanów, 25 tysięcy Włochów i 7 tysięcy Polaków. To były te trzy najbardziej liczne grupy na spotkaniu z założycielem Drogi Nowokatnalnej. A jeśli chodzi o spotkanie z Ojcem Świętym, to całkiem możliwe, że te proporcje podobnie się układały. I również
Polska była drugą nacją po Hiszpanii. Polacy według tych liczb. Także Hiszpanie wiadomo, no bo gospodarze. Tak. Polacy i Włosi.
Także, myślę, że Włosi chyba byli na drugim miejscu, Polacy na trzecim.
Mówi się, że Polacy, no w zależności jakie do końca zmierzyć jest bardzo trudno. W każdym razie, no to co ojciec zauważył, nieprzypadkowy wybór właśnie Madrytu, Hiszpanii, ten znak też dla innych krajów i ten znak nadziei, po prostu żeby ufać, wierzyć, nie bać się, zakorzeniać się. To też jest bardzo ważne tutaj sformułowanie, prawda, wzięte z Pisma Świętego, ale to zakorzenić się w Chrystusie.
Diabeł zawsze chce przestraszyć, no nie zawsze chce zniechęcić, przestraszyć czy ośmieszyć. A to były właśnie dni odwagi. Ta młodzież pokazała, że katolik, chrześcijanin jest odważny, nie wstydzi się przynależności do Chrystusa. I nie jest też zagrożeniem dla drugiego człowieka. To nie jest tak, że kiedy katolicy wyjdą na ulicę, to innych ludzi zmiażdżą. Bo jest wiele cierpienia dzisiaj w świecie. Jest wiele cierpienia wśród tych ludzi, którzy też kontestują Kościół, szukają może szczęścia czy życia tutaj w pieniądzach, czy w tych sprawach doczesnych. Na koniec są samotni, są ogromnie sfrustrowani. Ta dobra nowina nie jest tylko dla katolika. Ja pamiętam, że w jednym z hiszpańskich miast podszedł do nas czarny człowiek, mieszkaniec Afryki. Prawda, to nie był z Burkina Faso. Pytaliśmy się go, czy jest chrześcijaninem. On mówi, nie, jest muzułmaninem. I ktoś w tym momencie powiedział mu dobrą nowinę. Po francusku mówił. Powiedział mu, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. Powiedział mu to kilka razy i ten człowiek rzucił mu się na szyję. W ten sposób mu podziękował za proste powiedzenie kerygmatu kilku słów. Nikt za ciebie nie umarł. Za ciebie umarł Jezus Chrystus. Wziął twoje grzechy na siebie samego i daje ci Ducha Świętego. Ten człowiek rzucił mu się na szyję.
Piękny, piękny, piękny obraz. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy. Pan Bruno.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca i zacnego gościa, który tak piękne daje świadectwo wiary, właśnie spotkania z młodzieżą w Hiszpanii i ta cudowna ewangelizacja, właśnie to jest wielka, myślę, że łaska od Boga, za którą my musimy Panu Bogu dziękować. Ja już tutaj miałem okazję dawać świadectwo właśnie, jak bardzo jestem zbudowany właśnie tym, jakie wrażenie na mnie zrobiło właśnie to spotkanie młodych z Benedyktem XVI, z naszym Ojcem Świętym. Chociaż jestem niewidomy, to właśnie myślę, że wiele rzeczy do mnie dotarło, bardzo takich mocnych. I myślę, że trzeba dziękować Bogu, że właśnie Radio Maria i Telewizja Trwam mogło transmitować właśnie jakże wielkie wydarzenie. I myślę, że to też jest też piękne świadectwo, jeszcze jedno kolejne świadectwo, jak Radio Maria i Telewizja Trwam, jak katolickie rozgłośnie i media mogą pięknie przekazywać dobro, przekazywać wiarę. Myślę, że tak jak może niektórzy by sobie myśleli, niezależnie od różnych poglądów politycznych, czy właśnie sensownie, znaczy nieraz ludzie sens jakoś tak wiarę zgłębiają poprzez politykę, a tutaj właśnie myślę, że to jest piękne świadectwo wiary, miłości do Boga właśnie przez, jak pięknie to jest Radio Maria, a jak właśnie niestety inne media słabo relacjonowały, z różnych względów, może dlatego, że Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, a właśnie tutaj radio, telewizja, które jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, jak wiele może zrobić.
To jest właśnie nasza misja, prawda? Wychodźcie na dachy, ogłaszajcie, tak. Mówcie, jak tylko się da najgłośniej o Ewangelii. To jest właśnie ewangelizować, a tak, w ten sposób właśnie przekazywać.
I proszę Ojca, i myślę, że tutaj również ta propozycja właśnie Kiko, żeby z 25 tysięcy kapłanów właśnie znaleźć, aby tam na misję do Chin. Myślę, to jest też piękna, bardzo interesująca propozycja. Oczywiście, że od propozycji do realizacji może być nieraz daleka droga, ale właśnie tak sobie myślę, że właśnie chociażby teraz w tym czasie, właśnie to spotkanie dla młodzieży, ale to właśnie te inne spotkania, które były nawet relacjonowane w Radiu Mariat, chociażby właśnie z Jasnej Góry.
Wszystko ku zbudowaniu. Panie Brunonie, dziękuję bardzo za telefon, bo damy jeszcze okazję, właśnie, tak, żeby inni się dotelefonowali. Dziękujemy panu bardzo też za modlitwę, bo na pewno pan jako człowiek chory w ten sposób się też pewnie modlił, duchowo łączył za młodzież, z młodzieżą, prawda?
Tak, jeszcze chciałem, jeżeli można, właśnie ten temat właśnie trochę właśnie, chodzi mi o tą modlitwę, solidarność ludzi chorych. Właśnie to, bo myślę, że ta sprawa się ewangelizacji Chin i tak dalej, mhm, to na pewno to jest wielka sprawa, ale myślę, że to będzie musiała być właśnie też przemodlona. I solidarność ludzi chorych będzie miała też zwykłe znaczenie.
Oczywiście. To tutaj pamięta pan dzieło tej świętej Teresy od Jezusa, prawda? Tak, która tak właśnie modliła się za jednego misjonarza, prawda, konkretnego. Myślę, że to też będzie tak, że taki właśnie kapłan, taki misjonarz będzie miał jedną, drugą osobę chorą, która cierpliwie będzie wspierała jego pracę w Chinach. Nie wiem, czy ojciec Jacek się uczy już chińskiego, wybiera się. Jak będzie
ja już napisałem podanie do prowincjała, ale na razie
ogłosił na antenie dzisiaj. No. Dziękuję bardzo panie Brunonie, pozdrawiamy serdecznie.
Z
Panem Bogiem, szczęść Boże.
Ta modlitwa jest fundamentalna. Modlitwa ludzi chorych, cierpiących. Ona w perspektywie wiary jest decydująca o tej ewangelizacji, misji, akcji. To mówił często Jan Paweł II, że najpierw modlitwa, najpierw też ofiarowanie tego cierpienia, Dopiero zobaczymy wszystko po śmierci, jakie owoce to wszystko przyniesie, ale tak to po prostu musi być. Dlatego ludzie, którzy po ludzku wydają się tacy nieprzydatni trochę, w oczach Bożych jest to całkiem inaczej. Oni są tymi głównymi, którzy ofiarują swoje cierpienia, modlitwę za to, by Kościół też mógł ewangelizować. Dlatego za wszelką modlitwę i ofiarowanie swoich cierpień jesteśmy ogromnie wdzięczni i serdecznie składamy Bóg zapłać i umacniamy wszystkich w tych sytuacjach.
Rozmawiamy, przyjmujemy kolejne telefony, 14 minut po godzinie pierwszej po północy. Mamy połączenie z panią Justyną, bardzo prosimy.
Jestem Krystyna.
A Krystyna, przepraszam, źle zrozumiałem. Pani Krystyna Siedlickiego.
Ja odnośnie, sobie ojcze, odnośnie nauka tehemonatu.
Proszę bardzo, pani Krystyno, słuchamy pani.
Jakiś czas temu wpadła mi książeczka do rąk. Czym jest nauka tehemonat księdza Michała Poradowskiego? I osobiście... No, chciałabym, aby właśnie ojciec Jacek, który jest właśnie takim promotorem nauki katechumenatu, aby po prostu zapoznał się, co to jest ruch neokatechumenalny.
Pięknie. Pani Krystyno, to tyle, tak?
Tak.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Właśnie mówimy, że to jest właśnie ruch, jakich dzięki Bogu nie brakuje w naszym Kościele. Więc jest tutaj wielki wybór, prawda? Każdy się może odnaleźć w tej duchowości, jak nie to w innej, bo też jest odnowa w Duchu Świętym, jest ruch Focolare, prawda, ojcze Jacku? Więc to jest zaproszenie.
Oczywiście ważne są dokumenty Stolicy Apostolskiej, one są decydujące. Co mówi na ten temat papież i nas obowiązuje też posłuszeństwo. Trzeba mieć tą świadomość, że tam, gdzie dokonuje się dobro i Duch Święty działa z mocą, tam też jest nasz wrogi przeciwnik, który wiele, wiele spraw chce wykrzywić czy zniekształcić. Ja nie znam tej pozycji, o której przed chwilą pani mówiła.
No ale to może być okazja też jeszcze przeczytać, zapoznać.
Do tego, żeby się z nią zapoznać i ustosunkować. Mamy dokumenty Ojca Świętego, dokumenty Stolicy Apostolskiej, one są decydujące.
A mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam Ojca i Księdza.
Tak, Ojca Jacka, także drugi, to jest też ojciec tak. Redemptorysta. Jakie pani imię?
Dzwonię ze Środy Wielkopolskiej. Na imię mam Basia.
Pani Basia.
I ja byłam osobiście w Madrycie. Też jestem we wspólnocie tutaj w Środzie. 18 lat i było nas 7 braci. I ewangelizowaliśmy w Osnabrück i w Kolonii. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy po niemiecku i po polsku. Spotkaliśmy też grupę neokatechumenalną z Gdańska, z Kościoła Miłosierdzia Bożego. I chciałam powiedzieć, że Pan Bóg wszystko nam przygotował i naprawdę nie brakowało nam niczego. W Kolonii, jak ewangelizowaliśmy, to podeszli policjanci i cieszyli się, że tańczymy, śpiewamy i to im nie przeszkadzało. Z tego przesłania ważnego od papieża, papież mówił, że za Jezusem nie można pójść samemu, bo kto chce pójść na własną rękę, to temu grozi, że nigdy nie spotka Jezusa Chrystusa lub że skończy idąc za fałszywym jego obrazem. Papież Kiko zaprasza, aby przygnąć do Chrystusa, bo On jest odpowiedzią na wszystkie twoje i moje trudności. Pan zrani, ale też Pan uleczy. Dostaliśmy w prezencie od papieża katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to dla młodych. No ja nie jestem taka młoda, ale mam ten katechizm i kiedy my wróciliśmy w piątku na sobotę, o 4 rano w sobotę wróciliśmy. Eucharystię we wspólnocie mieliśmy o godzinie 19:30 i wszyscy dzieliliśmy się to, co po prostu każdy z nas przeżył. Ja już w niedzielę czytałam ten katechizm UCAT i bardzo się cieszę, że dzisiaj rano jeden z ojców właśnie mówił na temat tego katechizmu i bardzo, bardzo, bardzo polecam ten katechizm, bo jest naprawdę, odnosi się, jest tu 527 pytań.
To podobnie też pani Barbaro, jak jest też kompendium katechizmu katolickiego. My go korzystamy z niego w czasie kateches dla Stanów Zjednoczonych, dla słuchaczy. Tam też są właśnie króciutkie pytania, odpowiedzi, to co mówi katechizm. Tak. A więc czytajmy, tak. Zachęcamy się do pogłębiania naszej wiary. Pani Barbaro, dziękuję.
Zachęcam właśnie wszystkich, żeby wiarę pogłębiać, bo ja doświadczam tego, że jeśli codziennie otwieram Słowo Boże, to mam odpowiedź na swoje życie i przyjechałam bardzo spokojna i do tej pory to jeszcze we mnie jest, także...
Zbudowana też tym wszystkim.
Że na razie jakoś nic nie zabiera.
Tak. Pani Barbaro, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie, bo jeszcze mamy telefony z Panem Bogiem. Tutaj ojciec Jacek też...
Bardzo dobre słowo zdań. Odnośnie słów papieża i Kiko, żeby być we wspólnocie Kościoła, nie być samemu, przeżywać swoją wiarę we wspólnocie Kościoła. Jest to z wielu racji ważne, ale również z tej racji, że jest to znak widoczny dla świata, który czeka na objawienie się Synów Bożych i patrzy na Kościół, który jest światłością tego świata. Że nie idziemy prywatnie, każdy sobie jakoś tak. Czyli też Europa się zmieniła. Kiedyś Europa była chrześcijańska, atmosfera była całkiem inna, dzisiaj jest trochę inaczej. I dlatego to świadectwo wiary we wspólnocie jest tak ważne.
No i też ta wspólnota też buduje, podnosi. To popatrzmy, takie jest wrażenie, raz tak sobie myślę, gdzieś w autokarze, bo nawet w samolocie to też ciekawie wygląda. Przypuszcza się, że przecież nieraz 2/3 pasażerów jest ludźmi wierzącymi, prawda?
Oczywiście.
I znak krzyża na rozpoczęcie
Dokładnie.
Lotu. No, jakoś tak...
Znak krzyża przed jedzeniem,
czasem takie
modlitwa.
Tak,
oczywiście,
że przypuszczamy,
tak.
że ponad większość jest nie tam, ponad jakieś tam świetlicy, czy ludźmi wierzącymi, a jednak ten przykład pociąga innego, prawda?
Dokładnie.
Daje mi odwagi,
dokładnie,
nie jestem sam.
Że nie jestem sam. Bo kiedy jestem sam, jest mi to trudniej wszystko robić, a kiedy jestem we wspólnocie, jest to bardziej naturalne i jest to łatwiej robić.
Dlatego właśnie, no, były czasy komunistyczne, to zabraniano procesji, na przykład Bożego Ciała, prawda, robiono przeszkody. Dlaczego? Nie tylko dlatego, żeby wiara nie była manifestowana, tylko żeby chrześcijanie wierzący się jakoś tak nie policzyli, nie? W sposób taki konkretny. Tak samo i zniechęcano do pielgrzymek jeszcze, kiedy przyjeżdżał Ojciec Święty Jan Paweł II.
Oczywiście.
Wiadomo, że wtedy nas ta grupa pociągała, budziła, dodawała odwagi. Nie jestem sam, prawda? To nie tylko ja wierzę i moja rodzina, ale...
Dopiero człowiek widział, jaka jest siła Kościoła, ilu nas jest. A tak to był w rozproszeniu i robiono taką sytuację, atmosferę, że jesteśmy w mniejszości i nic nie znaczymy.
I rozmawiamy. Jeszcze kolejny telefon spróbujemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Panie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara Rzeszowa.
Witam Panią Barbara.
Najczcigodniejszy Ojcze, doktorze. Mamy poważny problem, rzeszowianie, ponieważ pragniemy być 3 września w Toruniu. Z Rzeszowa jest beznadziejne połączenie zarówno autobusowe, jak i pociągiem. Chcieliśmy zapytać, czy istniałaby możliwość po prostu przenocowania, chodzi nam o nocleg, bo musimy wyjechać z Rzeszowa 2, to znaczy w piątek,
Pani Barbaro,
o 3 nad ranem, jeżeli byśmy w Toruniu o godzinie 17.
Wiem, ale mi jest bardzo trudno teraz powiedzieć, bo takie możliwości pewnie jakieś tutaj są, tylko że jakieś szczegóły, to może najlepiej w ciągu dnia zadzwonić tutaj dobrze do nas, do centrali. To jest telefon 610-8100. Tam powinno być
810-8100.
Tak.
Najczcigodniejszy Ojcze, doktorze, z ogromną radością witam ojca i
to ojciec
obecnego w studium księdza
ojciec Jacek,
Jacka.
Ojciec Jacek nie jest doktorem, ja też nie, ale jesteśmy tutaj ze słuchaczami.
Ojciec Janusz jest doktorem, tak. A witamy księdza Jacka.
Ojca Jacka, naszego też tutaj przyjaciela, Radia Maryja, który mówi nam o spotkaniu, jakiego doświadczył w Madrycie i też o wspólnocie na katechumenalnej. Dziękuję bardzo Pani Barbaro.
Kochany Ojcze Doktorze, pragnę z całego serca podziękować czcigodnemu Ojcu Doktorowi za modlitwy w intencji tej 5-letniej Marcelinki z Rzeszowa, która walczy z nowotworem.
A no właśnie.
Także czcigodnemu Ojcu i cały kochany...
Jak się czuje ta Marcelinka właśnie?
No nie jest ciekawie, co tygodnie jeździ do Warszawy, jeżdżą rodzice do
mnie. Polecamy jej intencje naszym słuchaczom, którzy się modlą. Niech się
właśnie z całego serca
też...
pragnę podziękować wszystkim. Pamiętamy w modlitwie i wielokrotnie przyjmujemy komunię w intencji czcigodnego Ojca Doktora i wszystkich.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani Basiu, wszystkiego dobrego. I będziemy też pamiętać o tej dziewczynce właśnie chorej, tak ciężko chorej. No właśnie, jest wspólnota modlitwy, Ojcze Jacku, prawda? Też podana była kiedyś taka intencja. Modliliśmy się też jako rodzina Radia Maryja za to dziecko i też
Oczywiście.
Modlimy się wielu innych, więc też wierzmy w siłę i moc modlitwy wspólnej.
Wspólną.
Też apel też kierujemy, żeby właśnie różańcem otoczyć teraz naszą ojczyznę. Ojciec dyrektor nagrał taki komunikat, żeby też jakoś też duchowo się przygotować, nie tylko mówić o na przykład debatach, wyborach, prawda, ale też się pomodlić za ojczyznę, to jest też bardzo ważne.
W tym się też wyraża miłość do Polski, miłość do Pana Boga. Pan Bóg dał nam ten kraj, dał nam tą ojczyznę i dlatego z miłości do ojczyzny chcemy tutaj żyć po Bożemu, żeby to Królestwo Niebieskie też rozszerzało się tutaj w tej rzeczywistości, no nie?
Żeby też się godnie żyło i ekonomicznie, materialnie, to są też ważne rzeczy, ale pamiętajmy też o klimacie, też duchowym, prawda, wartości, żebyśmy sobie nie dali odebrać, prawda, świata wartości współcześnie.
Te Światowe Dni Młodzieży pokazały, że Chrystus nic nie zabiera, rzeczywiście nic nie niszczy, nie jest zagrożeniem dla nikogo. jest szansą. I dlatego, tak jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI, również Chrystusa nie trzeba się bać. On nikomu nic nie zabiera, nikogo nie niszczy. On daje przebaczenie, pokój, miłość drugiemu człowiekowi.
26 minut po godzinie pierwszej, kolejny telefon odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Pozdrawiam ojca i ojca Jacka. I chcę powiedzieć, że mi się jedna sprawa wyjaśniła, bo niejednokrotnie słucham porannych kazań z Kościoła Świętego Józefa. I wyczuwałem tego ducha neukatuchamelnego u księdza, którego nie znałem, w tej chwili poznałem. Tak. Ponieważ sam jestem zrośnięty mocno z wspólnotą neokatechumenalną, z tym, że po 13 latach opuściłem wspólnotę ze względu na przeprowadzkę z diecezji warszawskiej do płockiej. No ale ta tęsknota pozostała. Jestem w stałej łączności z moją wspólnotą, natomiast w moim miejscu zamieszkania tutaj przystąpiłem do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. I kiedyś usłyszałem bardzo ciekawą opinię od bardzo już sędziwej siostry zakonnej, która powiedziała, że gdyby połączyć wspólnotę neokatechumenalną ze wspólnotą odnowy w Duchu Świętym, to by powstała naprawdę dobra wspólnota. Pytam dlaczego? Dlatego, że neokatechumenat jest bardzo pragmatyczny, a odnowa w Duchu Świętym ma więcej miłości. No i z tego by się urodziła rzeczywiście dobra wspólnota. Natomiast to, co tutaj się pojawiło w naszej audycji, te zastrzeżenia, one nie są mi obce. I od ludzi, którzy są bardzo mocno włączeni i są bardzo aktywni w strukturach Kościoła, słyszę taki podstawowy zarzut. Oczywiście, statuty są uchwalone, natomiast niektóre wspólnoty ich nie respektują. I to jest pierwszy zarzut, a drugi, że jednak się odbywa mimowolna, zupełnie mimowolna profanacja ciała Chrystusowego, ponieważ te drobne okruchy, które tam w trakcie, powiedzmy, liturgii, nie są z należytą pieczołowitością chronione.
No to tylko duszpasterzy o troskę.
Ojciec Jacek mógłby powiedzieć, czy w Kościele Świętego Józefa wyczuwam, że jest jeszcze jeden ksiądz z neokatechumenatu?
W naszej parafii, w naszej wspólnocie zakonnej wielu ojców posługuje wspólnotą neokatechumenalną.
Ale jednego księdza słyszę, który też ma kazania, a częściej go słychać było w tych, powiedzmy, nabożeństwach czerwcowych. No jest on dla mnie niesamowity. Mógłbym go słuchać bez przerwy, z taką mocą przemawia. Młody ksiądz, właśnie z Kościoła Świętego Józefa. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, panie Pawle.
Życzę dużo dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle. Pozdrawiamy serdecznie.
Celebracja Eucharystii. Ja myślę, że tutaj trochę chyba jest nadinterpretacja i odnośnie braku poszanowania ciała pańskiego, bo wszystko jest dokonywane zgodnie z przepisami Kościoła i bardzo wiele też zależy od celebransa, jak się zachowuje. Ja nigdy nie widziałem, żeby jakakolwiek profanacja się dokonywała. Jest normalnie celebrowana Eucharystia. Jan Paweł II również Eucharystię w tym rycie celebrował. Także właściwie wszystko zależy od tego, kto.
To tak samo można powiedzieć, jak śpiewy w kościele mogą i jakoś jednoczyć, a mogą też rozpraszać, prawda, niejednokrotnie.
Więc tutaj bym tutaj.
Tak, rozmawiamy nadal, odbieramy kolejne telefony, które mamy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy. Kto i skąd?
Janka z Kalisza.
Pani Janina z Kalisza. Już niedługo w Kaliszu będziemy.
No, zapraszamy bardzo. Chciałam się odnieść do tej audycji, do tej Hiszpanii, jak po prostu czy zgodzi się kapłan ze mną, że no, wszelkie burze, wszystko, to Pan Bóg dozwoli na to, po prostu pozwoli. I tak odniosłam to, że Pan Jezus Chrystus nie chce być już elementem dekoracyjnym, albo ta komunia, te wszystkie, no nie było co podać komunii, bo wszystko wiatr zabrał. To nie to, że jakaś złość, bo w Panu Bogu nie ma złości, on jest tak wielką miłością, tylko to nie są znaki czasów, że no Pan Jezus jest elementem dekoracyjnym w świątyni trochę. Czyż to tak nie jest?
No, to porozmawiamy.
Komunia Święta była rozdawana. Pewna część osób będących na tym placu nie otrzymała Komunii Świętej, ale duża część osób Komunię Świętą otrzymała i w pełni brała udział w Eucharystii. A ci, którzy nie otrzymali, mieli zapewnione to i mogli otrzymać Komunię Świętą w kościołach w Madrycie, które były otwarte. Niektórzy również celebrowali Eucharystię, może jeszcze wieczorem, żeby przyjąć ciało Chrystusa. Ale myślę, że tutaj wszystko było zabezpieczone. Oczywiście ta burza i ten wiatr był potężny i tam pozrywał trochę dekoracyjnych elementów, ale nikogo nie przestraszył i był raczej takim momentem, gdzie jeszcze bardziej pokazał determinację tych, którzy byli na placu, by słuchać papieża i łączyć się w modlitwie.
A nawet takie piękne połączenie, że tutaj burza, nawałnica, wichura, tutaj Najświętszy Sakrament, prawda? I
tak.
Modlący się następca świętego Piotra wraz z młodymi.
Trzeba też wziąć pewną poprawkę, że środki masowego przekazu, kiedy pokazują to w sposób taki na pewno bardzo sugestywny, jednoznaczny. Trochę inaczej się to wszystko odbiera, kiedy się jest tam na placu. Dzisiaj dzwonił do mnie znajomy ksiądz z Nowego Jorku i pytam się, czy go ten huragan tam w Nowym Jorku nie zniszczył. Mówię, słuchaj, to też telewizja dużo pokazuje tych rzeczy, ale właściwie to są zewnętrzne obrzeża Nowego Jorku, ale tam już głębiej, 20 kilometrów głębiej nie ma żadnych problemów. No nie, więc to jest, środki masowego przekazu mają to do siebie, że wychwycą pewną rzecz, ją w pewnym sensie trochę nagłośnią, czy jakoś ją podkreślą i wtedy jest wrażenie, że jest to rzecz jakaś dominująca. To na pewno była sprawa bardzo ważna, bo to była cała otoczka tego spotkania, ale to naprawdę nie była decydująca sprawa w tym spotkaniu z papieżem, który powiedział słowo i to słowo było słyszalne. Były tłumaczenia, można było usłyszeć to słowo i wiele rzeczy bardzo dobrych się po prostu dokonało.
Oczywiście. Dla niektórych to tylko największym wydarzeniem była burza, jeżeli tak, no to proszę bardzo.
Tak, albo ktoś dostał SMS-a i mówi, że tam w Polsce huragany, pozrywane dachy na południu Polski, więc to już człowiek sobie wyobraża, że całe południe Polski już ma pozrywane dachy, prawda? Jedna miejscowość, która doświadczyła tej rzeczy, ale później ta informacja działa na wyobraźnię i człowiek jest przerażony całą sytuacją.
Tak.
Więc tutaj
tak, to jest. Ale ogólnie to trzeba powiedzieć, że no, jeśli chodzi o obraz, to też kamerzyści bardzo pięknie to wszystko, ten obraz przekazywany był. Zresztą tutaj myślę, że telewizja watykańska no, jest też pewnym wzorem, jak należy transmitować celebracje eucharystyczne, modlitewne, więc skupianie się na rzeczach istotnych, prawda? To nie jest tam tak, że coś tam nagle przeleci, jakiś samolot i kamera idzie w górę, tylko jest to wielkie skupienie i pozwala to przeżyć też duchowo tego typu wydarzenia modlitewne. Mamy telefon? Proszę bardzo.
Kilka słów, czcigodny ojcze.
Witam.
Pragniemy gorąco z całego serca, mówi Barbara Rzeszowa, gorąco podziękować czcigodnemu ojcu Jackowi za wspaniałe homilii i kazania. Gorąco dziękujemy. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Barbaro. Ojciec Jacek nie mówi, że nie będzie, że zawstydzony chyba jest. Ale czemu nie? Słowo Boże trafia właśnie poprzez Radio Maria do wielu, wielu osób, prawda? I jest nieraz na cały dzień takim nośnikiem dobrych myśli, wskazówek. To jest ważne. Rozmawiamy jeszcze w oparciu o doświadczenie Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, które kilkanaście dni temu się zakończyły. Też nasze rozważania właśnie dotykają tego tematu. Mówimy o wierze młodych ludzi, o kondycji też Kościoła w Europie i w świecie. No, przyszłe Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, w Brazylii. I wiemy już ten temat, to motto, prawda? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelia, więc to będzie wyzwanie.
To, ciekawe. Co mówił Ojciec Święty też w Madrycie, że wy teraz macie iść i głosić dobrą nowinę. I to powiedział Benedykt XVI.
Że to
nie
posłanie.
Jest tak, że te dni się skończyły, my wracamy do Polski i w Polsce wracamy do swojego życia, tak jakie ono jest i o Jezusie Chrystusie ciutko. Nie. Byliśmy w Madrycie po to, żeby dostać to słowo odwagi, by iść głosić Chrystusa w swoich środowiskach, bo papież mówił wyraźnie do młodych, żeby w swoich środowiskach szkolnych, uniwersyteckich nie bali się mówić o Chrystusie. I dlatego ten dynamizm chrześcijański ma właśnie to do siebie, że kiedy jest się chrześcijaninem, jest się w drodze, jest się w tej rzeczywistości dynamicznej, bez lęku, bez strachu, z odwagą mówić o Chrystusie. Nie bać się tego po prostu.
A nawet idźcie na cały świat, goście Ewangelię, w tłumaczeniu włoskim to nawet jest tak powiedziane, że idźcie i czyńcie uczniów, którzy by głosili, którzy mają głosić Ewangelię, prawda? Czyńcie, apostołowie mają czynić tak. Swoich następców, uczniów i w ten sposób by Ewangelia się rozszerzała. Będzie też piękne doświadczenie kościoła tego latynoskiego, prawda? Bardzo też żywego, gorącego, bo to kontynent ten, prawda?
Katolicki. No,
katolicki. Będą piękne chwile, więc już przygotowania pewnie się rozpoczęły w grupach mniejszych, powoli, bo
myślę,
za dwa lata.
Że trzeba właśnie widzieć ważność tych dni, że jest to dar Ducha Świętego na dzisiejsze czasy, tak samo jak wspólnoty w Kościele są darem Ducha Świętego na dzisiejsze czasy dla Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo wyraźnie mówił w liście do biskupów kanadyjskich i nie tylko do biskupów kanadyjskich, żeby budować małe wspólnoty. Ojciec Święty Benedykt XVI bardzo często mówi, że przyszłość Kościoła to są małe wspólnoty, również w Europie. Małe, ale żywotne, ale żywe wspólnoty. Te, które znają, dają znaki obecności Ducha Świętego. Bo jak ma zobaczyć świat obecność Chrystusa? Ma właśnie zobaczyć we wspólnocie Kościoła. Dla mnie osobiście takim znakiem jest też to otwarcie się na życie. Dzisiaj, kiedy właściwie dzieci się rodzi bardzo mało, w Polsce to jest niesamowita sprawa. Polska jest trzecim krajem od końca w Europie, gdzie rodzi się najmniej dzieci. A z drugiej strony mówimy krajem katolickim, gdzie akceptujemy też naukę Kościoła odnośnie otwarcia się na życie, odnośnie prokreacji. A więc tutaj widać pewne jakieś tam zgrzyty, czy pewne pytania się rodzą. We wspólnotach widzimy to otwarcie na życie, to co wcale nie jest taką rzeczą łatwą i prostą, bo jest to też pewna forma na pewno umierania. Chrześcijaństwo jest, ma ten wymiar paschalny umierania, tracenia życia dla drugiego człowieka. Kobieta, która zachodzi trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy raz w ciąże, ona oddaje swoje życie, swój czas, swoją karierę naukową dla życia. I dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II mówił dzisiaj, kiedy patrzymy na Europę, na świat, jest to świat, cywilizacja śmierci. Jesteśmy zafascynowani różnymi sprawami wielkimi, techniką, elektroniką i nauką, karierą, ale życie jako życie, człowiek jako człowiek nie jest kimś tak bardzo pożądanym dzisiaj na tym świecie. A jednak to podkreślenie życia, że ten Duch Święty jest potrzebny do wszystkiego. We wszystkich aspektach życia, by żyć odważnie, bez lęku, bez strachu. I te dni, Światowe Dni Młodzieży, one dają taką odwagę Kościołowi, bo Kościół chciałoby się tak trochę w narożnik zepchnąć i mówić, no takie są czasy, takie są siły, a tu jest walka diabła, który chce niszczyć Kościół. Dlatego piękna była ta pieśń, którą też Kikona Światowe Dni Młodzieży ułożył. Niewiasta obleczona w słońce. Ten znak apokalipsy, tej walki, która się dokonuje też na świecie z tym smokiem, który nienawidzi życia, który chce zniszczyć życie. Ta manifestacja wiary w Madrycie, ta ogromna ilość młodych ludzi, ona pokazywała, że są ludzie młodzi, którzy są w stanie mają ten poryw Ducha Świętego ewangelizować. Apostołów też na początku nie było tak wielu, było ich 12. Ale mieli Ducha Świętego i odważnie mówili o Jezusie Chrystusie bez lęku i strachu. Nawet nie chodziło o to, ilu oni ludzi zewangelizują, ilu ludzi przyjdzie do kościoła. Ale decydująca sprawa była ta, że robili to bez lęku, bez strachu, żeby byli gotowi oddać również swoje życie. I to jest wystarczająca sprawa, bo Duch Święty będzie sam tą sprawę rozwijał i popychał. Ważni są ci ludzie, którzy bez lęku, bez strachu będą mówili o Chrystusie. A Pan Bóg będzie dalej robił historię, bo historię robi Pan Bóg. Historia należy do Pana Boga. Tutaj jest ten problem tego lęku, strachu, zalęknienia, pewnej frustracji, która często jest w nas, w ludziach Kościoła.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome.
Oh,
ci chiama Signore, travolse nel mare, lieve.
Pierwsza 42 minuty. Mamy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janina z Lublina.
Witamy.
Tak mi się składa nawet. Mam zaszczyt być od stanu wojennego we wspólnocie neokatechumenalnej w Lublinie na Poczekajce. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo cenne doświadczenie w moim życiu, bo w tym momencie, kiedy ja byłam na pierwszej takiej założeniowej konwiwencji, która kończyła się w niedzielę właśnie 13 grudnia 81 roku. I gdyby wcześniej były katechezy, to by powstała wspólnota, ale gdyby później były katechezy nawet o jeden tydzień czy o jeden dzień, to nie byłoby tej wspólnoty, do której ja wstąpiłam. I tak, może długo mówię o tym, ale neokatechumenat jest bardzo cenną drogą, cennym.
No właśnie, jeżeli już mówimy, to co pani Janinie,
że nawet ci, którzy, jak to nawiązuje do tego telefonu, pani, która czytała pozycję księdza Porandowskiego, który jakby miał doświadczenie niepoznania tej drogi do końca i możliwe, że kontestował to, co nie było, co mu się nie podobało. I mnie też może się coś nie podobać, ale jeżeli jest to taka formacja w Kościele, którą 40 lat, że tak powiem, już ona trwa i jest właśnie i jeden papież, i drugi papież, i misyjność Kościoła, i tyle owoców tej drogi, to jeżeli jest to jakiś tam, to się wszystko wyjaśnia.
Można powiedzieć, to się sprawdza w czasie, prawda? I po owocach
tak,
ich poznacie.
Ja chcę nawet powiedzieć,
ta zasada ewangeliczna.
Moja siostra rodzona też kontestowała to. A teraz jest we wspólnocie i jest razem z mężem, są katechistami i prowadzą wspólnoty. Także jeżeli się tego doświadczenia nie pozna, i to można różne rzeczy mówić. Można mówić o każdym, bo każdy jest grzesznikiem i każdy może drugiego
tak
widzieć
jest
trochę inaczej. Ale nie chciałabym o
no
tym
właśnie,
tak
bo mówimy dzisiaj może temat jest troszeczkę bardziej, nie mówimy dzisiaj na temat drogi neokatechumenalnej, tylko na temat doświadczenia duchowego, spotkań z młodzieżą. Ojciec Jacek akurat tak się złożyło, że był z grupą z drogi neokatechumenalnej, więc tak się przy okazji ten temat nam narodził. W każdym razie ważne są wszystkie ruchy, ważne są, że każdy proboszcz się cieszy, kiedy ma w swojej parafii i wspólnotę, i odnowę w Duchu Świętym, i no w przeróżne nawet i bractwa, i koła różańcowe. To świadczy o wielkości i różnorodności, która buduje Ojcze Jacku, prawda?
No na pewno, dynamizmie wspólnoty parafialnej. To dziękujemy bardzo, bo to jest też piękne świadectwo siostry, która przed chwilą mówiła o swoim doświadczeniu żywego Chrystusa żeby doświadczyć w sobie, bo to się mówi, Jezus Chrystus nie jest dla mnie, życie święte nie jest dla mnie, ja mam tutaj inne te siły, motory, które są we mnie, chcę, żeby dominować, chcę panować nad światem, chcę być w centrum rzeczywistości, a tu się doświadcza nowego życia w Jezusie Chrystusie, gdzie to doświadczenie wiary jest też pewnym doświadczeniem stopniowym, gdzie Kościół robi wtajemniczenie w chrześcijaństwo. I dlatego na pewno po owocach ich poznacie, a owoce widzimy, potężna ilość seminariów duchownych na całym świecie i również ta potężna ilość chłopaków, którzy wstali, 5000 chłopaków, którzy wstali do tego, by pójść drogą prezbiteratu. Oczywiście to jest długa droga, będzie weryfikacja tego powołania, długi czas seminarium, ale widać ten ogień Ducha Świętego, tej ewangelizacji. Oczywiście, że Duch Święty robi to, co chce. Nie jesteśmy w stanie ograniczać Ducha Świętego. Duch Święty, my nie jesteśmy właścicielami Ducha Świętego. Duch Święty ożywia.
No i to dzieło tych kapłanów. No oczywiście, zobaczymy, niedługo może się uda zebrać taką liczbę. To będzie piękny gest, prawda? Piękny.
Azja czeka na ewangelizację. To jest kontynent przyszłości. Europa się starzeje, marginalizuje się. W pewnym sensie może również dlatego, że robi tą apostazję od Jezusa Chrystusa. Że się wstydzi Jezusa Chrystusa. Może to jest też naturalna konsekwencja tego, co dzieje się w Europie, a Azja, która też jest religijna, na pewno bardzo religijna, a z drugiej strony czeka na dobrą nowinę.
Tak, tylko że ta nasza Europa, mówię nasza, bo przecież jesteśmy w Europie, jednak tych kryzysów bardzo dużo przeżywała. Można powiedzieć, że w każdym stuleciu były takie momenty trudne, jeśli chodzi o wiarę, prawda? Bo i rewolucje francuska
wcześniej,
bolszewicka.
Jeszcze reformacja. Mhm. Wszystko, jakoś ten dramat Europy zaczyna się od momentu, kiedy odrywamy się od Ojca Świętego. Odrywamy się od stolicy apostolskiej, kiedy Europa zaczyna się dzielić. To też figura Ojca, też Ojca Świętego, Ojca, my nazywamy Boga naszym Ojcem, jakby zostaje załamana, skrzywiona w pewnym sensie. Później to przychodzi w konsekwencji również na mężczyznę jako figura ojca w rodzinie. I to wszystko ma gdzieś swoje źródła, że jest tak, jak jest. Ale z drugiej strony dzisiaj jesteśmy świadkami, że Duch Święty ożywia tego trupa. Ożywia te wyschnięte kości. No bo czym jest Europa bez Boga? Komunizm pokazał wielkim jednym kłamstwem i mordowaniem milionów ludzi. Tym był komunizm. I tak samo tym był faszyzm. Obie ideologie, które wykreśliły Boga, tworzyły królestwo niebieskie, ale pseudo, diabelskie, królestwo diabelskie bez Boga. I my powinniśmy uczyć się historii, patrzeć na historię i widzieć, dokąd to zmierza. Dzisiaj żyjemy w pięknych czasach, bo żyjemy w czasach, kiedy Kościół odnawia się w sposób radykalny. Wraca do swoich początków, gdzie Duch Święty z ogromną mocą wieje, żeby pokazywać, ogłaszać na nowo tę miłość, której nie ma na świecie, bo to jest miłość do wroga, do nieprzyjaciela, miłość całkowita, miłość, która ogarnia każdego człowieka, która kocha całkowicie, bezwarunkowo. Takiej miłości nie ma na świecie. Taką miłość daje Bóg w Jezusie Chrystusie. I to jest ten podstawowy, elementarny wymiar głoszenia dobrej nowiny całemu światu, bo tej miłości nie zna świat. Miliardy ludzi, miliony ludzi nie znają tej miłości. Potrzebni są ci ludzie, którzy doświadczą tej miłości i później ochotnym sercem będą ją głosili. Dlatego też Duch Święty wyrywa nas z pewnego drobnomieszczaństwa. Nawet to drobnomieszczaństwo też jest właściwe też trochę Kościołowi. Jest trochę właściwie też trochę zakonom, które no niekiedy może są tak ubrane w te swoje formy ewangelizacyjne, wielkie klasztory i wielkie pewne struktury, które może są dzisiaj czymś ciężkim. A tutaj Duch Święty pokazuje pewną lekkość działania, pewną dynamikę. To nawet może budzić zazdrość, że powstaje droga neokatechumenalna jako pewien ogromny powiew Ducha Świętego dynamizm. Ktoś mówi, a dlaczego nie redemptoryści czy jakieś inne zakony? No tak to jest, że Duch Święty robi to, co chce. Jest też pewną tajemnicą, że jedne serca się zamykają, inne się otwierają.
poddają Panu Bogu, więc trzeba by chyba wyczuwać tutaj te natchnienia Ducha Świętego, mniej obrażać się.
Oczywiście, Pan Bóg się posługuje, zresztą to kiedyś była audycja, byli ojcowie franciszkanie, ojcze Jacku, tak. I tak trochę żartowali, że to właściwie Radio Maryja powinni prowadzić franciszkanie, bo święty Maksymilian, apostołów, tak. Prawda, mediów, no ale...
Ale tak jest, tak jak jest, bo takie są fakty. Takie
pojawił
są
się ojciec dyrektor. No
to
i
są potem... takie fakty, że zakony w Holandii umierają, a seminarium Redemptoris Mater się rozwija. Wspólnoty neokatolickie tam się rozwijają, gdzie jest totalne zeświadczenie. Jest pytanie nie powinno być, dlaczego te wspólnoty powstają, bo jeżeli powstają, to Bogu niech będą dzięki. Tylko pytanie jest właśnie, jakim sposobem powstają, że tutaj pewne formuły życia Kościoła obumierają, a tutaj coś nagle powstaje w tym świecie sekularnym. Jest taka moc Słowa Bożego, taka siła Słowa Bożego, kiedy głosi się kerygmat, dobrą nowinę, kiedy później powstaje wspólnota, że to łamie wszelkie bariery i niekiedy w świecie bardzo mocno sekularyzowanym, zmaterializowanym, gdzie nie ma ani szczeliny dla Ducha Świętego, okazuje się, że są ludzie, którzy, bo wspólnoty powstają w Szwecji, w Danii, w Kopenhadze, powstają w Holandii, w Belgii, tu się zamyka klasztory, tu się sprzedaje klasztory, zamyka się kościoły, a tutaj nagle powstają wspólnoty. I to jest niesamowite.
Idźcie i nauczajcie. Popatrzmy, ojcze Jacku, mamy chociażby teraz list do Kolosan. Czytamy. Mamy Kościół w Kolosach. Mamy do Efezjan. Efes. Mamy, prawda, Koryntian i tak dalej. A więc zawsze Duch Święty działa i powstają nowe wspólnoty, nowe kościoły, w sensie jednego kościoła, ale mówimy o grupach ludzi, prawda, że głos Słowa Bożego dochodzi i Pan Bóg w ten sposób działa, posługując się ludźmi, dając im swoje natchnienie.
Oczywiście. To jest ten pewien dynamizm, pewne ryzyko. Każde pokolenie zakonników, bo tu nie chodzi o to, żeby mówić cokolwiek w opozycji do zakonów czy zgromadzeń, które niesamowicie dużo zrobiły w historii Kościoła i nadal dużo robią i są ogromnie dynamiczne, ale zawsze jest ten element ryzyka pójścia gdzieś trochę w ciemno. Te Chiny są takim Korea Północna, Korea Południowa, nawet jest inna sytuacja, Korea Południowa jest całkiem inna niż Korea Północna, ale ten element ryzyka właściwy założycielom zgromadzeń zakonnych, świętym ludziom, a święty człowiek to był człowiek, który swoje życie dawał całkowicie na szale, on ryzykował całkowicie swoim życiem. Myślę, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że też musimy dużo ryzykować i poddawać się natchnieniom Ducha Świętego, bo tam jest życie. Gdzie nie ma ducha, tylko są same struktury, to niekiedy może być to wszystko takie śmiercionośne, że człowiek może w tym klasztorze być 3 razy dziennie,
ale
zjeść.
Właśnie jest taka sytuacja, że jednak tu ciągle jest to odnawianie się człowieka, prawda, że mówimy, wierzymy w to.
Oczywiście.
Sakrament pojednania, modlitwa, współpraca z łaską Bożą. To tak samo jak w małżeństwie można powiedzieć, że kryzysy przychodzą, ale nie po to, żeby małżeństwo, można powiedzieć, rozbić, zniszczyć, ale oczywiście, żeby umocnić, tak. Żeby wyszły nowe też wnioski,
dokładnie.
Nowe perspektywy. I to jest bardzo piękne, dlatego słuchamy dokładnie. Słowa Bożego, modlimy się za siebie i jesteśmy w Kościele, w wspólnocie. To jest piękne. Ojcze Jacku, czas bardzo szybko płynie, więc już kończymy naszą audycję, bo za chwilę program do słuchaczy z Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za Twoją obecność.
Dziękuję
i słowo.
Za zaproszenie.
I Januszu. Na końcu zakończymy właśnie śpiewem. To nagranie bardzo, bardzo dawne, ale śpiewa sam Kiko Arguello.
Może nie takie dawne, jak jest z kilku lat.
Z kilku lat.
Mhm. Ale... O ewangelizacji, tak. O odwadze głoszenia słowa.
Idźcie
i ogłoście.
Ogłoście, ogłaszajcie. Tak jest. Dziękuję bardzo. Naszym gościem
Szczęść Boże, wszystkie
był ojciec Jacek Aniszewski, redemptorysta. Szczęść Boże. Dziękujemy Ojcu. I wszystkim naszym słuchaczom za wspólne też trwanie rozmowy na antenie Radia Maryja. Dzisiaj temat, można powiedzieć, Światowe Dni Młodzieży w kontekście wiary w Europie i także w kontekście przyszłości różnych miejsc na świecie, gdzie idą misjonarze, gdzie mają się udać, by głosić Słowo Boże.